Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Odcinek 96.
Teraz przez najbliższe tygodnie będziemy mówić, zbliżamy się do setki.
Ciśnienie.
Już bliżej niż dalej.
No, teraz już tylko 3 odcinki nam zostaną. Ja nie wiem, będziemy chyba świętować jakoś mocno, jak naprawdę dobijemy do tej setki.
No właśnie. No. Piszcie nam swoje propozycje, co mamy zrobić, bo już widziałam, że niektórzy pisali, że odcinek na żywo, coś tam na YouTubie, film i tak dalej, także co byście chcieli?
Tak, co możemy dla was zrobić?
Ja bym najchętniej chciała wejść we współpracę z jakimś sklepem, który robi szampana, na przykład Dom Perignon.
Żebyśmy na wizji szampana otwierały?
Nie, żeby wszystkim naszym słuchaczom wysłać po butelce szampana, że byli w stanie z nami wytrzymać przez 100 odcinków.
Tak, że dotrwali. To w sumie byłoby dobre i jesteście naprawdę wspaniali. Te ostatnie komentarze i wiadomości, które nam pisaliście z okazji naszych ostatnich rozmyślań na temat pierwszego odcinka podcastu, no były cudowne, także dziękujemy.
No, ja tak aż głupio mi było je czytać przez cały dzień, bo sobie myślę, Boże, czy my wymusiłyśmy ludzi, żeby pisali nam same komplementy? Trochę niezręczne to było.
Tak, to wyszło, ale no cóż, czasami miło jest posłuchać takich, czy też poczytać takie rzeczy, więc sprawiliście nam ogromną radość, to była wspaniała środa.
No, zdecydowanie.
No to jak spędziłaś ostatni tydzień?
Z takich rzeczy bardziej przyziemnych, to muszę powiedzieć, że z jednej strony trochę zamieniłam się w lenia, bo absolutnie nic mi się nie chciało robić, ale z przerwą na jeden dzień, bo w ostatnią niedzielę zrobiłam 20 tysięcy kroków, bo teraz nie mierzy się wszystkiego w kilometrach, tylko w krokach.
Gratuluję.
Z tymi wszystkimi aplikacjami, także bardzo się zmęczyłam. To było dla nas, to było wczoraj. Więc dzisiaj dochodzę do siebie.
Jak tam nóżki bolą?
No, umiarkowanie. Wczoraj było gorzej. Ale no, wybrałam się na, jak zwykle właściwie, na pobliską górkę w Sobótce. Ci, którzy są z Wrocławia, to być może wiedzą, o co chodzi. Bo jak zwykle były tłumy. Nawet nie dało się dystansować społecznie, idąc pod górę w lesie. Także, no w sumie. Lepsze to niż spotykanie ludzi w galerii handlowej. No, ale muszę przyznać, że bardzo wiele mnie to kosztowało, bo miałam jakoś tak, być może przez znowu ulubiony temat pogoda. Być może przez to, że wkroczyła jakaś taka jesienna aura, to od razu postanowiłam, że będę leżeć przez cały dzień i się nie ruszać i nie wychodzić z domu.
Jest mi smutno, że już koniec lata, że teraz tylko będzie zimno, ciemno i w ogóle do dupy.
No, ale teraz możemy odliczać dni z powrotem do wiosny, a nie do świąt.
Najpierw do świąt, tak?
Do naszych 30 urodzin, do Sylwestra i nie wiadomo co jeszcze.
Właśnie wiesz, o czym rozmyślałam też w tym tygodniu, czy my w ogóle będziemy w stanie obejść urodziny, bo na przykład też spędziłam teraz weekend z koleżankami, pojechałyśmy tam powiedzmy w Góry Stołowe i oczywiście nie chodziłyśmy po górach, wiadoma sprawa, chociaż tam kilka byłoby z nich chętnych pewnie, natomiast no jakoś też tak nie było za bardzo kiedy jak i też nie byłyśmy chyba przygotowane.
Ale poczekaj, chciałyście trenować tankowanie?
Tak, można powiedzieć. Nie, no tam wiesz, pojechałyśmy na jakieś spacery, w sensie pojechałyśmy, nie wiem, tam autem do Kudowy, wiesz, coś tam popatrzyłyśmy, wiesz, na emerycki spacer poszłyśmy, ulewa nas złapała, zjadłyśmy smażony ser, no to były tego typu rozrywki, ale mi się bardzo podobało, wiadomo. Domek, w którym się zatrzymałyśmy, był tak zupełnie na uboczu, więc w zasadzie wychodziłam przed ten domek i takie było pole, las i tyle. Tam z boku były jakieś domy, ale to było tak bardzo wszystko rozstawione, więc jak siedziałyśmy tam po ciemku, tylko wiesz, lampka taka na dworze, powiedzmy na tarasie się świeciła, to tak trochę creepy, bo jak na wsi jest ciemno, to jest ciemno, nie? Nie tak jak w mieście, że no. Ale fajnie, bardzo to było przyjemne. No i właśnie tam też rozmawiałyśmy, bo wiadomo, odkąd stałam się narzeczoną, to czasami dostaję pytania a propos ślubów i innych rzeczy. Zresztą chyba kiedyś o tym też rozmawiałyśmy, że jakoś nie wyobrażam sobie nigdy mieć takiego prawdziwego wesela, powiedzmy, bo to chyba nie w moim stylu, aczkolwiek byłam na iluś tam weselach znajomych i zawsze świetnie się bawiłam, więc jakby nie neguję, że to jest fajne, ale nie wiem, chyba nie dla mnie. Ja też nie lubię być jakoś w centrum uwagi za bardzo. No i tak stwierdziłam, że nawet jakbyśmy chcieli teraz coś zrobić, to tak naprawdę nie ma jak za bardzo, więc zresztą chyba dużo ludzi ma ten dylemat. No ci, którzy mieli już coś tam zarezerwowane, zaplanowane, no to inna sprawa, ale tak jakbym miała cokolwiek planować, małe przyjęcie dla znajomych, no to nie wiem jak to zrobić i kiedy i tak dalej, żeby też nie zmuszać ludzi, którzy na przykład może by, nie wiem, nie czuli się komfortowo w tej sytuacji gdzieś jeździć, albo mają dzieci, albo mieszkają ze starszymi osobami, no tak ciężka sprawa w sumie, no ale... I to samo też myślałam o 30 właśnie, bo ja zazwyczaj nie robię przyjęć, Karolina jakieś tam małe urodziny zazwyczaj co roku obchodzi, ale tak myślałam, że na 30 trzeba było coś zrobić, nawet już się umawiałyśmy, jak się podzielimy weekendami w grudniu kiedyś,
no
chyba.
Właśnie.
No i tak stwierdziłam, że nawet nie wiem, jakby to miało też wyglądać. A ty coś myślałaś?
Ja jestem jedynie pewna tego, że chcę mieć profesjonalny tort. Bo mam taką, zresztą to jest nasza słuchaczka, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy.
Martyna, jeśli słucha, to już niech sobie zapisze w kalendarzu, że na moje urodziny potrzebuję jakiś piętrowy tort, ale wydaje mi się, że zjem go sama.
Taki nie, no, weselny, nie? No, taki no. Trzypiętrowy, tak, tak.
Właśnie ona ostatnio coś wrzucała, że zaprasza wszystkie pary, które planują śluby w najbliższych latach na jakieś degustacje. A ja sobie myślę, zaraz, czy ja też bym mogła na taką degustację się zapisać, nawet jeżeli ślubu nie planuję? Także ja naprawdę od roku myślę o tym, jaki tort będzie na moje 30 urodziny i tylko to mnie interesuje. Myślę, że może, nie wiem, ile taki tort może leżeć w lodówce, ale na przykład wymyślałam sobie, że będę zapraszać grupy do mieszkania na jedzenie torta. Żeby nie było za dużo ludzi naraz, to wiesz, no nie wiem. Nie wiem, oczywiście się śmieję.
I będziesz miała 3 dni świętowania wtedy na przykład. Ja jestem za, uważam,
3 dni to jest standardowe urodziny są, także ja bym tutaj bardziej celowała, nie wiem, w 2 tygodnie.
Jakbyście nie zauważyli, to Karolina jest fanką urodzin.
No, ja jakby jestem księżniczką urodzinową, także... No ale...
Mam nadzieję, że partner Karoliny posłucha tego i zapamięta.
No wiesz co, wydaje mi się, że...
To wyjątkowa celebracja.
No, wydaje mi się, że już tyle razy o tym mówiłam, że jakby nawet jeżeli on byłby głuchy, to i tak by to musiał usłyszeć już przynajmniej raz.
To może ja tak kontrolnie na miesiąc przed urodzinami zapytam, co zaplanował. Zrobiłam się głodna.
No właśnie.
Od gadania o tortach. Nie jadłam kolacji, tak żebyście wiedzieli, kiedy nagrywamy. Jest poniedziałek, godzina 20, także już może nie jesteśmy jakieś bardzo świeże. Spodziewałam się, że będziemy przysypiać, ale widzę, że nie, więc jest okej.
Nie, to chyba ta ekscytacja nagrywaniem, nie wiem, pobudziła mnie.
Czy oglądałaś coś w tym tygodniu?
No właśnie, moja lista oglądania jest tak długa, że nie wiem, czy wszystko tutaj mogę powiedzieć, bo wróciłam do świata seriali. Bardzo mi z tego powodu jest dobrze. Przede wszystkim zmiana w moim życiu jest taka, że zrobiłam sobie Amazon Prime.
Widziałam, gratuluję.
Ale mogę tutaj oczywiście hashtag niesponsorowany, ale mogę powiedzieć, dlaczego to zrobiłam, bo w Play ja mam abonament i tam jest 6 miesięcy za darmo. I jakoś tak mnie przycisnęło, bo któregoś wieczoru po prostu nie byłam w stanie się zdecydować na nic do oglądania. Wpadam w jakąś taką, nie wiem, panikę, że tyle rzeczy bym chciała obejrzeć, a nie wiem co i coś tam, więc w końcu stwierdziłam, a zobaczę, co tam na tym Amazonie jest. I zaczęłam tam oglądać taki serial, który składa się właściwie tylko z epizodów niepołączonych ze sobą fabułą, ale nazywa się Modern Love. I to jest na podstawie esejów z New York Timesa. No właśnie po prostu historie miłości różne. Jakby bardzo, bardzo szeroko powiedziane, ale no właściwie w każdym epizodzie grają tacy znani, szanowani aktorzy. Wszystko jest dobrze tak zrealizowane. Oczywiście niektóre historie są fajniejsze, niektóre mniej, ale bardzo przyjemnie się to ogląda. w zależności od humoru można płakać na wszystkim, także na jakiś może PMS nie polecam, bo będzie trzeba bardzo dużo smarkać. No i też mnie strasznie dobił ten serial, który jakiś czas temu zaczęłam oglądać na HBO, gdzie właściwie dwie główne role gra Mark Ruffalo, bo gra bliźniaków. Mhm. To się nazywa To wiem na pewno.
A tak, wspominałaś, no. Mhm.
To znaczy ja gdzieś tam mi mignęło w mediach społecznościowych, że tam krytycy uznają ten serial, ale nigdzie nie słyszałam, żeby ktoś gdzieś go polecał i jakoś się bardzo nim jarał. A wydaje mi się, że to jest naprawdę taki, jakby, jakiego by tu słowa użyć, majstersztyk, to by było za dużo powiedziane, ale taki naprawdę na wysokim poziomie serial, właściwie taki mini serial, bo tam nie ma za dużo odcinków i wątpię, żeby była kontynuacja, bo to jest na podstawie jakiejś tam powieści, ale ta historia mnie tak dobiła, z każdym odcinkiem wydawało mi się, że gorzej być nie może, jakby w kwestii tej fabuły, jakby fatalności zdarzeń, po czym okazywało się, że jest jeszcze gorzej i naprawdę miałam ochotę umrzeć, jak to oglądałam, a z drugiej strony to było bardzo dobre. W sensie nie wiem, jak można by było pozostać obojętnym, oglądając to, więc ja nie, po prostu wykręcało mnie, ale tak w taki dobry sposób. Nie wiem, czy to zareklamowałam, ale starałam się.
Czyli jeżeli ktoś chce poczuć się wykręcony na lewą stronę, to w dobry sposób to polecasz. Bo domyślam się, że to jest serial na konkretny nastrój.
Tak, no jak masz taki poważny nastrój i chcesz się wkręcić w poważną historię, no. Nic lajtowego w tym nie ma, wręcz przeciwnie.
Rozumiem.
Zresztą nie wiem, mnie zawsze temat schizofrenii bardzo porusza, bo jest mi strasznie przykro, jak myślę, że ludzie mają takie choroby, nad którymi nie są w stanie zapanować. Oczywiście takich chorób jest mnóstwo na świecie, no ale wiadomo, no nie wiem, jakoś tak mnie to zawsze porusza, a tam właśnie ten jego bliźniak choruje na schizofrenię i to jest takie okropnie przedstawione, ale tak wydaje mi się, że dość rzeczywiście.
No to już rozumiem, czemu cię tak wykręcało. No to gratuluję ci, że tyle obejrzałaś.
Ale to jeszcze nie koniec, ale
to
właściwie... Nie,
może to ty w ogóle coś robiłaś innego?
Nie. Poza tym, że jednego dnia wyszłam z domu w góry, to nic. Może teraz ty coś powiesz, a ja się zastanowię, czy moje inne polecenia są godne polecenia.
Ojej, no dobra, no nie, bo ja chciałam powiedzieć, że ja w tym tygodniu miałam ambitne plany, ale nie pykło, że tak powiem, bo chciałam oglądać Mrs. America w końcu na HBO Go, bo tak już się zbieram do tego, nie wiem, chyba trzeci tydzień, ale oczywiście nie bardzo miałam kiedy jakoś tak usiąść w skupieniu sobie to obejrzeć i skończyło się na tym, o Boże, będziecie teraz wszyscy zażenowani, wstydzę się teraz mówić o tym, no ale dobra. Jak kiedyś już rozmawiałyśmy o Love Island, nie?
No dobra, już tak. Się boję.
No właśnie, no i teraz chyba, bo jest też polska wersja i teraz drugi sezon się zaczął i obejrzałam dwa odcinki tego. No to jest trochę mroczne, powiem szczerze, jakoś łatwiej mi się ogląda te...
Aha, polska wersja?
Tak, tak, bo jest chyba to
chyba
jest
gdzieś
drugi
widziałam
sezon.
To na billboardach tak. W mieście.
Tak, tak, to już jest drugi sezon i ja tej brytyjskiej wersji teraz nie ma z oczywistych względów, nie kręcą, no ale polską wersję kręcą, no i no ciężko, jednak ciężej mi się to ogląda niż tą brytyjską wersję, mimo to, że to jest wszystko bardzo podobne, ale może po prostu po angielsku niektóre rzeczy, dlatego że nie wiem, nie jestem native'em, jakoś mniej żenująco brzmią.
No na pewno.
No także niestety no ja w tym tygodniu się nie popisałam, jeżeli chodzi o oglądanie. No też miałam krótszy tydzień, bo właśnie na koniec tygodnia pojechałam z koleżankami do tego domku. No wiadomo, że tam nie oglądałam seriali.
No to ja jeszcze mogę powiedzieć, że jest coś, co ja lubię najbardziej, czyli temat sekta, bo też na HBO jest publikowany serial, który nazywa się Przysięga. Dopiero są 3 odcinki i nie wiem właściwie, jak dużo tych odcinków będzie, ale to jest sekta, czy też właściwie organizacja, która nazywa się Nixum, jakoś tak, bo to jest pisane dziwnymi literami. I ja już o tej organizacji słyszałam właściwie bardzo dużo, więc dziwię się, że kolejny dokument o tym zrobili. Recenzować tego nie mam zamiaru teraz, bo i tak za mało odcinków wyszło, a wiadomo, kto się interesuje sektami, to będzie wiedział, że to dla niego. Ale fajnie, że właśnie robią to. Nie wiem, jakoś HBO ostatnio znacznie bardziej mi imponuje niż te inne platformy. Mhm, oni jednak się znają na rzeczy. mają większe doświadczenie.
No tak, oni już to robią od dawna.
Ale jeszcze dziwię się, że nie dotarłaś do takiego reality show na Netflixie o randkowaniu, ale w innym wymiarze, bo się nazywa Miłość w spektrum.
A tak, zapomniałam o tym, zaczęłam to oglądać i to mi się bardzo podobało, ale zapomniałam o tym, muszę kontynuować. Boże, dobrze, że mi przypomniałaś.
Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest w spektrum autyzmu. To ma oznaczać ten tytuł, czyli tam są właściwie osoby z chorobą Aspergera chyba w głównej mierze, które tam mają około 20 lat i są gotowe na związek. I wydaje mi się, że jest to też bardzo fajnie pokazane. W sensie jest to pokazane w taki sposób bardzo, no nie wiem jakby to powiedzieć, z szacunkiem do nich, prawda? Nie jest to takie... To ja już chyba się wyczerpałam, ale wydaje mi się, że na pewno jeszcze oglądałam coś więcej. Ale już chyba wystarczy z mojej strony.
No, także to chyba tyle, jeżeli chodzi o dygresję w tym tygodniu.
No to jeżeli już się nagadałyśmy, to Karolina, zapraszam do historii.
Dziękuję. Ja dziś opowiem historię ze Stanów Zjednoczonych, która wydarzyła się pod koniec lat 90., a dokładnie w 97 roku, w kwietniu, kiedy to lokalny szeryf, bo to było w stanie Tennessee, lokalny szeryf otrzymał zawiadomienie, że w okolicy słychać było strzały, więc udał się w to miejsce, z którego ludzie dzwonili i napotkał tam straszny widok. Znalazł tam czteroosobową rodzinę. Wydawało się, że wszyscy są martwi. Kiedy zostało to sprawdzone, okazało się, że rodzice nie żyją, bo to była dwójka dorosłych i dwójka dzieci. Był to 30-kilkuletni mężczyzna, on miał chyba tam, nie wiem, 34 czy 35 lat. Jego żona i dwójka dzieci, córeczka i synek. Córeczka miała 6 lat, ten synek miał 2 latka. I tak jak mówiłam, no dorośli niestety byli martwi, natomiast dzieci jeszcze żyły. No i oczywiście od razu zostały przewiezione, w zasadzie chyba helikopterem, z tego co pamiętam, do szpitala, gdzie okazało się, że ta dziewczynka, no po prostu jej mózg jest martwy. Jej ciało nadal funkcjonowało, natomiast jej braciszek żył i udało się go uratować. Ona zmarła dzień później i gdzieś też wyczytałam, że jej opiekun prawny, ktoś tam z rodziny, zgodził się, żeby została dawcą narządów, bo tak jak mówię, jej ciało jeszcze było sprawne, a ten chłopczyk przeżył, natomiast niestety nie wyszedł z tej sytuacji bez szwanku, dlatego że stracił oko i też miał jakieś obrażenia, coś związane z kręgosłupem, o ile pamiętam. No i wszystkie te ofiary miały na ciele ślady strzałów, po prostu zostały postrzelone wielokrotnie. I tak, ten mężczyzna nazywał się Vidar Lilelid. Jego żona nazywała się Delfina, a ich dzieci nazywały się Tabita i Peter.
To raczej mało amerykańskie imiona.
No właśnie. I teraz tak, ten pan Vidar, on pochodził z Norwegii i przeniósł się do Stanów w 85 roku. Kiedy był w Miami, poznał właśnie tą swoją żonę Delfinę, która z kolei pochodziła z Hondurasu. W sensie ona urodziła się już w Stanach, ale jej rodzice to byli imigranci z Hondurasu. Mhm. I oni właśnie mieszkali w Miami, tam się poznali i byli świadkami Jehowy. No i tego dnia, kiedy zostali znalezieni, oni podróżowali takim vanem i wracali w zasadzie z takiej konwencji biblijnej, jak to nazywali, no takiej religijnej, powiedzmy.
A to ja chyba czytałam o tej sprawie.
Na pewno, bo to jest znana sprawa, dlatego trochę się stresuję. Zresztą oni już wtedy nie mieszkali w Miami, dlatego że się stamtąd wyprowadzili, uciekali gdzieś tam przed przemocą i tym, jak Miami w tamtych czasach wyglądało. Byli już po tej konwencji i mieli wracać do domu. Policja na miejscu zdarzenia, znaczy w ogóle tak, z tego co czytałam, wspominali o tym, że ich ciała były ułożone w krzyż. Mhm. Rodziców i dzieci. Poza tym, na przykład na ich ciałach podczas autopsji zauważono, że te rany postrzałowe były w taki bardzo równy sposób rozmieszczone. Przypominały, tam gdzieś widziałam, że miały przypominać jakiś pentagram, gdzie indziej, że krzyż, więc wyglądało to no, bardzo dziwnie. Poza tym ten szeryf, który tam się znalazł na miejscu tej zbrodni, odnalazł niedaleko stamtąd samochód porzucony i to był taki stary, zdezelowany Chevrolet, mały. Więc mieli świetny trop. No tutaj policja miała o tyle łatwiej, że nie dość, że znali tożsamość ofiar, no to też wiedzieli, kogo szukać, no bo mieli samochód, mieli tablice rejestracyjne i tak dalej. No i dzięki tym tablicom rejestracyjnym trafili do miasteczka, które się nazywało Pikeville, Kentucky. Okazało się, że tym samochodem podróżowała szóstka i to była młodzież w wieku od 14 do 20 lat. Najmłodszy to był chłopak, który miał na imię Jason, najstarszy to był też chłopak, który miał na imię Joe, z tego co pamiętam, i do nich jeszcze oczywiście wrócimy. Natomiast oni wyjechali z tego swojego miasteczka Pikeville, dlatego że no, po prostu chcieli stamtąd uciec do lepszego życia. Jeden z tych chłopaków pod pretekstem jakiejś tam wycieczki pożyczył auto od członka rodziny, a tak naprawdę to nie była żadna wycieczka, tylko ta cała szóstka chciała udać się do Nowego Orleanu i tam, nie wiem, rozpocząć nowe życie, powiedzmy. I teraz ta grupa jest bardzo ciekawa, dlatego że oni byli taką grupą wyrzutków, powiedzmy, tamtej społeczności. Dlatego że no, wyglądali zupełnie inaczej niż wszyscy ludzie, ubierali się na czarno, wyglądali jak tacy goci, powiedzmy. Krążyły o nich różne takie legendy, że oni korzystają z tej takiej Ouija board, to się chyba nazywa, taki do wywoływania duchów.
A czy oni pewnie zmierza to do tego, że byli satanistami?
Tak, natomiast no, do tego jeszcze dojdziemy, ale tak to wszystko wyglądało, zwłaszcza dla ludzi z boku. Większość z tych osób z tej całej szóstki to były osoby, które pochodziły z rodzin rozbitych, często z rodzin patologicznych. I teraz chciałabym pokrótce o kilku z tych osób opowiedzieć. Chyba najsłynniejszą postacią z tej całej szóstki jest dziewczyna, która się nazywała Natasha Cornett. Też pochodziła z takiej rodziny, w której nie działo się dobrze. Jej matka była w tym mieście, w którym mieszkały, znana z tego, że odstrzeliła swojemu pierwszemu mężowi rękę, ponieważ znęcał się nad nią. I ona w jednym z programów, które widziałam, mówiła, że właśnie z tego jest znana, że zadzwoniła na policję, jak tam ten mąż pierwszy się do niej rzucał. Policja powiedziała, żeby robiła to, co musi, żeby tam się, nie wiem, ocalić, zanim przyjadą. No i niestety przyjechali za późno, no nie zabiła go, ale właśnie odstrzeliła mu rękę i jakby taka była rozpoznawalna w mieście dzięki temu. Jej córka Natasza jako dziecko uczyła się dobrze, wszystko było w porządku, dopóki ponoć nie dowiedziała się, że nie jest córką mężczyzny, do którego mówi tato, czyli drugiego męża swojej matki, tylko jest owocem romansu. Ponoć wtedy zaczęła mieć jakieś takie problemy i w szkole też sobie przestała radzić. Nie wiem, czy to było dokładnie przez to, ponieważ też w jej historii pojawiła się na przykład wizyta w zakładzie psychiatrycznym, gdzie stwierdzono, że jest bipolarna. Natomiast nie była leczona tyle, ile powinna według lekarzy z tamtego właśnie ośrodka, dlatego że po prostu jej matka nie miała na to pieniędzy. Ta dziewczyna w ogóle, jak oglądałam jej wypowiedzi, ta Natasza twierdziła, że ona po prostu pochodziła z takiego środowiska, jakiego pochodziła, i nikt nie potrafił jej pomóc, tylko chcieli jej dawać leki, że tak naprawdę nikt jej nie wytłumaczył, co to znaczy, więc to było no, takie dosyć dziwne. Poza tym oczywiście piła, stosowała jakieś różne narkotyki, no tak jak mówię, pochodziła raczej z takiego środowiska, gdzie no nie miała dobrze, powiedzmy, tak? Jej matka ją biła, ona znalazła matkę, jak próbowała popełnić samobójstwo, no naprawdę nieciekawie tego się wszystkiego słucha. No i oczywiście też bardzo wcześnie wyszła za mąż, bo wyszła za mąż mając 17 lat, za chłopaka, który się nazywał Steve Cornett, ale on ponoć po prostu wziął i wyszedł po 10 miesiącach związku i już nigdy więcej nie żyli razem, że tak powiem, i ona potem wróciła do swojej matki.
Czyli poszedł po bułki do sklepu.
Dokładnie. Aha, no i ona w tamtej chwili miała 18 lat. Kolejną osobą z tej grupy, która jest bardzo ciekawa, jest Jason Bryant. I Jason w tamtej chwili miał 14 lat, on się urodził w 1982 roku. Miał problemy z narkotykami i z alkoholem od najmłodszych lat. W źródłach wspominali taki wiek jak 3 i 8 lat.
Co?
Czyli tak, ponoć miał 3 lata, kiedy po raz pierwszy spróbował alkoholu.
No ale to ktoś musiał mu go dać.
No oczywiście.
Raczej natomiast sam sobie nie wypił.
Tak, oni się właśnie spotkali w tym Pikeville i ta grupa tych starszych dzieciaków gdzieś tam go wchłonęła, no bo on też był takim wyrzutkiem, powiedzmy. On miał już wielokrotnie w tamtym momencie problemy z prawem, on wtedy bodajże przebywał na warunkowym, Poza tym w tej grupie była jeszcze Karen Howell. Karen w tamtym momencie miała 17 lat, mieszkała z matką, która była bardzo, bardzo, bardzo religijna. Ta matka ponoć twierdziła, że jej córka jest opętana przez szatana. No bo oczywiście, zresztą swoją drogą bardzo ładna dziewczyna. Ponoć kazała jej stać wiele godzin na Biblii. Gdzieś tam chlapała ją, jej drzwi wodą święconą. Też ten dom, z którego pochodziła, nie był taki, jak być powinien, niestety. W tej grupie był też chłopak, który nazywał się Joseph Reisner, coś takiego. I on miał w tamtym momencie 20 lat, czyli był najstarszym członkiem tej ekipy. Był wychowywany przez matkę i ojczyma. Jego matka odeszła od jego biologicznego ojca, kiedy była w ciąży, więc on, z tego co rozumiem, nigdy tego ojca na oczy nie widział. I z tego co wynika z jego własnych wypowiedzi, on pierwszy raz spróbował narkotyków, to znaczy marihuany, jak miał 10 lat i palił z rodzicami, z matką i z ojczymem. Oczywiście potem też weszły inne używki, alkohol. Z tego co wiem, jego ojczym też tam miał problem z uzależnieniem od jakichś narkotyków. Nie było to chyba najlepsze środowisko dla młodego, dorastającego chłopca. Też widziałam takie tłumaczenia jego właśnie tej matki w sądzie, jak mówiła, że oni chcieli mieć kontrolę nad tym, jak on zareaguje na tą marihuanę. Woleli, żeby to było przy nich, żeby on, wiesz, nie szukał sam dostępu, tylko jakieś takie dziwne bzdury. W tamtej grupie był jeszcze 19-latek Edward i dziewczyna, która miała na imię Crystal, i ona chyba miała 18 lat w tamtym momencie. No i oni jakby wszyscy mieli podobne problemy. Byli nieakceptowani w szkole, mieli problemy z alkoholem, z narkotykami. Edward chyba miał jakąś taką najczystszą kartotekę, powiedzmy, z nich. No i właśnie, tak jak mówiłam, policja dzięki odnalezionemu Chevroletowi trafiła do tamtej miejscowości i dowiedziała się, że ta szóstka miała wyjechać z tego Pikeville właśnie tym samochodem, wszystkim ogłaszając ponoć, że jeszcze o nas usłyszycie. Ojciec tego najmłodszego 14-latka miał dzwonić na policję i zgłosić, że on gdzieś tam wyjeżdża, próbując go zatrzymać. Dzwoniąc na policję właśnie, że pojechał gdzieś tam grupą starszych od siebie. Oni w ogóle ukradli dwie bronie. To wzięli ze sobą dwie bronie w podróż, ale nic to nie dało. No i potem też wyszła na jaw taka informacja, że oni jak jechali w stronę Nowego Orleanu z tego swojego Pikeville, z którego bardzo chcieli uciec, to zostali zatrzymani przez drogówkę, tak, ona tam ma jakąś swoją nazwę, już nie pamiętam jak to się nazywa. W każdym razie zostali zatrzymani przez funkcjonariusza za to, że przekroczyli prędkość. No i on zobaczył, że siedzi tam w środku, wiesz, szóstka wyglądająca jak goci. No pewnie to nie był samochód sześcioosobowy, z tego co rozumiem. No ale pouczył ich i w zasadzie puścił ich dalej. I policja dotarła do tego wszystkiego już dzień po tym, jak odnaleźli ciała tej rodziny, a dwa dni później już ta cała szóstka została aresztowana. W ogóle jak oni zostali aresztowani, to też jest ciekawe, dlatego że ktoś tam mądry w tej grupie wpadł na to, że nie mogą już jechać do Nowego Orleanu, dlatego że matka Nataszy wiedziała, że oni w tamtą stronę się kierują. Więc zaczęli jechać w stronę Meksyku. Tylko że jak tam dotarli, okazało się, że nie mieli odpowiednich dokumentów i zostali stamtąd cofnięci. Sprawdzili ich funkcjonariusze, pisali gdzieś tam ich tą tablicę rejestracyjną do systemu i okazało się, że auto, którym jadą, jest oczywiście poszukiwane przez policję, że to auto jest zaplątane w sprawę o poczwórne morderstwo w zasadzie, no trzy morderstwa, tak? Więc natychmiast zostali aresztowani i oddani władzom w miejscu, gdzie do tego morderstwa doszło. Na początku, kiedy przesłuchiwali tych wszystkich młodocianych uciekinierów, przestępców, no to oni wskazywali na siebie palcami, że tak powiem. Wszyscy twierdzili, że to ten najmłodszy Jason oddawał strzały.
Ten, który miał 14 lat.
Tak, natomiast słyszałam takie głosy i to mi się wydaje dosyć rozsądne, że oni mogli tak mówić, dlatego że on jako niepełnoletni nie podlegał karze śmierci.
Mm-hmm, no
nie
tak.
Groziła mu po prostu, tak. No i tak naprawdę prokuratura nie była w stanie z nich wyciągnąć jakby takiej, wiesz, ostatecznej wersji. Oni tam się wszyscy nie przyznawali do tego morderstwa pierwszego stopnia, aż w końcu postanowili obiecać im, że nikt z nich kary śmierci nie dostanie i nie będą o to wnosić, jeśli wszyscy się przyznają do morderstwa pierwszego stopnia. I potem będą już mogli walczyć w sądzie o to, jaką karę rzeczywiście dostaną, ale kara śmierci nie będzie im grozić.
To mi śmierdzi, ja bym na ich miejscu nie uwierzyła.
No, ale oni uwierzyli. I jak to wszystko wyglądało? No więc ta szóstka jechała sobie, kiedy komuś tam zachciało się siku i postanowili zatrzymać się, wiesz, na takim postoju, u nas też są takie przy autostradzie, że tam masz toalety, jakieś ławeczki, nie? No. No i zatrzymali się właśnie w takim miejscu i chyba musieli zwrócić uwagę na siebie tego pana z Norwegii i jego rodziny. No tak jak mówię, oni byli świadkami Jehowy i byli bardzo, bardzo wierzący, bardzo zaangażowani. No i wiadomo, że świadkowie Jehowy, z tego co rozumiem, mają potrzebę głoszenia, tak? I gdzieś tam rozmawiania z ludźmi o tej religii. I właśnie ten pan Widar podszedł do nich i zaczął pytać, czy wierzą w Boga i tak dalej. Oni powiedzieli, że nie. Ponoć Natasza powiedziała, że nie wierzy w Boga, bo wielokrotnie ją zawiódł, jak była małą dziewczynką. I ten pan zaprosił ich do stolika takiego, gdzie on z rodziną zatrzymali się na piknik. No i cała szóstka tam poszła, rozmawiali sobie o religii. Tam ponoć ta dziewczynka poczęstowała tą szóstkę cukierkami. W pewnym momencie wyszło na to, że czwórka z tej grupy wsiadła do vana z Widarem, Delfiną i ich dziećmi, a dwójka jechała za nimi, samochodem tym Chevroletem. W pewnym momencie Joe, czyli ten najstarszy, 20-latek, miał wyciągnąć pistolet i powiedzieć, że bardzo jest mu przykro, że to musi zrobić, ale będą musieli zabrać ich vana i tą rodzinę razem z nimi.
No, a dlaczego?
No, bo chcieli zabrać tego vana, dlatego żeby móc pojechać do tego Nowego Orleanu, bo zorientowali się, że to auto, którym jadą, chyba przynajmniej no, takie wnioski były wyciągnięte z tego, że to auto, którym jadą, no to może ich na miejsce niestety nie dowieść. No i też słyszałam takie głosy, że oni już wcześniej, zanim wyjechali, czy też jak, dopiero co jak wyjechali, to stwierdzili, że będą musieli jakieś auto ukraść po prostu. A tutaj wydaje mi się, że mogła im się nadarzyć, nie wiem, jakaś idealna okazja, super ufna, miła rodzinka, zabierzmy im samochód.
No. No,
no, więc tak jak mówię, zagroził im pistoletem, ojciec ponoć prosił, żeby wzięli jego portfel, wzięli kluczyki, ale nie robili im krzywdy, nic sobie z tego nie zrobili, zabrali tą rodzinę, no i odjechali właśnie tym vanem. W ten sposób kazali im się zatrzymać gdzieś tam właśnie przy takiej bardzo opuszczonej drodze, która była gdzieś tam niedaleko miejscowości, która się nazywała Greenville. I wszędzie zresztą wspominają nazwę tej ulicy, przy której to się działo. Ta ulica nazywała się Pain Hollow Lane. I no mimo to, że ten ojciec błagał o to, żeby ich nie krzywdzili, nic sobie z tego nie zrobili, i oddali rundę strzałów w kierunku rodziców i dzieci również. Z zeznań takich, z takich nagrań, które są z zeznań w sądzie tej szóstki nastolatków, wynikało, że to Karen mówiła, że ponoć Natasza miała prosić, żeby dzieciom nie robić krzywdy i że gdzieś tam chłopaki między sobą rozmawiali, jak myślisz, zostawiamy ich przy życiu, czy nie zostawiamy, jakieś takie rzeczy. Oczywiście wszystkie te dzieci zamieszane w tą zbrodnię twierdziły, że to nie była żadna zbrodnia satanistyczna, że to nie miało z tym nic wspólnego, no ale prokurator twierdził, że miało. Też powoływał się, bo jest taki dokument, który się nazywa Six, i w tym dokumencie wypowiada się też prokurator i on mówi, że nawet eksperci właśnie od takich okultystycznych, satanistycznych spraw mówili, że blond włosy ofiary z niebieskimi oczami są dla nich jakby lepsze, więcej mogą im dać mocy, jakieś takie rzeczy. No a dwójka tych dzieci miała oczywiście blond włosy i niebieskie oczy, ale szczerze mówiąc, jak dla mnie to też był taki wniosek trochę daleko idący.
No tak.
Tak jakby chciał z tych dzieci już zupełnie jakieś diabły zrobić. Chociaż oczywiście to, co zrobili, było absolutnie niewybaczalne, to no nie wiem, jakoś nie może chciał jakiejś sensacji dodać, może chciał, nie wiem, uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, że te dzieciaki są złe i należy im się kara. No, trzeba też pamiętać, że one pochodziły z takiego środowiska, gdzie 90% społeczności, w której dorastały, to były osoby wierzące, chodzące do kościoła co tydzień, tak? Więc może to też właśnie o to chodziło. No i a propos tej wiary, no to też wspominają to, że jak na granicy zostały te dzieciaki zatrzymane, na granicy tam w Meksyku, i ten strażnik próbował wpisywać ich numery rejestracyjne do systemu, żeby sprawdzić samochód, którym się poruszają, to system ponoć nie działał przez cały dzień, No ale mimo to spróbował wpisać i oczywiście nagle zadziałał. No więc tutaj też ręka boska miała, wiesz, pomóc w schwytaniu. I co? I no oczywiście na tych nagraniach z zeznań w sądzie wszystkie te dzieciaki tam płaczą, tak, rozbite, opowiadają o tych swoich dzieciństwach, o tym, jakie miały życie, co robiły, jakie to było straszne i no dramat. No i chyba było, szczerze mówiąc, bo to środowisko, w którym oni się wszyscy wychowywali, nie brzmiało dobrze. Brzmiało raczej tak, że no nie, żadne z nich nie uzyskało żadnej prawdziwej pomocy systemu od rodziców. Natomiast nie każdy, kto wychowa się w złych warunkach, robi takie rzeczy, prawda? No i w ogóle, kiedy oni się zdecydowali wyjechać z tego Pikeville? Zdecydowali się zaraz po tym, bo tak, w tej miejscowości był motel i w tym motelu był pokój, gdzie ktoś, jakiś mężczyzna się zabił x lat wcześniej. Więc oni lubili bardzo imprezować sobie w tym pokoju w motelu. I tam to ponoć odchodziły różne rzeczy w stylu picia krwi, cięcia się, wiesz, mazania tą krwią wszędzie, no ta ich Ouija board też tam miała się pojawiać. I pewnego dnia postanowili, nie wiem czy, bo to też jakby różne wersje słyszałam, ale w wielu źródłach twierdzili, że oni próbowali wypalić 666 w podłodze, w sensie jakby, wiesz, w drewnie na podłodze w tym motelu. No i oczywiście wzniecili taki pożar, że trzeba było wezwać się straż pożarną i że cały ten pokój po prostu no, zniszczyli doszczętnie, tak? Że tam pooblewali, powyrywali, poniszczyli wszystko. No i właśnie wkrótce potem postanowili, że koniec, że wyjeżdżają z tego Pikeville. No to chociażby w sądzie też była taka opcja, że mówiłam, że Natasza była najbardziej znana z tej całej szóstki, dlatego że to ona jakby tą grupę założyła w pewnym sensie. Ona była tą osobą, która była gdzieś tam wytykana palcami w szkole, miała trochę ciężko, jeśli chodzi o rówieśników. Ona jakby zgromadziła wokół siebie wszystkich tych wyrzutków w cudzysłowie i wszyscy tam ją bardzo lubili w tej grupie. A o niej się zrobiło tak głośno, dlatego że były takie artykuły, gdzie cytowali, że ona powiedziała, że jest córką szatana.
Och, super.
Tak. No i tak z tego, co zrozumiałam, to chodziło o to, że jej prawnik postanowił jakby iść tą drogą, żeby, no nie wiem, czy próbować zrobić z niej niepoczytalną, wiesz, coś w ten deseń, nie? Dlatego właśnie wszędzie potem były nagłówki, że córka szatana. No i oczywiście były też te legendy, że oni wierzą w ten okultyzm, satanizm, tak, i tylko czarne msze. Ale tak naprawdę chyba nie mieli żadnych takich prawdziwych dowodów, że tak rzeczywiście było. No i co? Cała szóstka została skazana na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego wyjścia. Wiem, że część z nich starała się o apelacje, które spełzły na niczym. Jeśli chodzi o tego chłopca, syna Widara i Delfiny, no to on, tak jak mówiłam, przeżył i przeprowadził się do Szwecji i tam mieszkał bodajże z ciocią. Wiem, że była jakaś taka batalia sądowa, jeżeli chodzi o opiekę nad nim, i walczyła o niego babcia ze strony mamy tutaj w Stanach. Tutaj, znaczy tam w Stanach. I właśnie rodzina ze Szwecji powołała się na to, że jego rodzice chcieliby, żeby on się wychowywał w ich wspólnocie. Mhm. I sąd się, z tego co rozumiem, temu przychylił.
No, zresztą po takiej tragedii to chyba lepiej zmienić kraj.
Teraz jest już oczywiście dorosły, są chyba nawet jakieś zdjęcia w internecie, coś tam mi mignęło. No, także to by było chyba na tyle. Tak, wrzucę wam linka do tego filmu Six, on jest około godziny trwa. Jest jeszcze jakiś tam odcinek programu dokumentalnego na ten temat i tak dalej, ale ten film Six myślę, że jest taki najbardziej ciekawy, bo tam są różne zbitki i właśnie z jakiegoś tam programu takiego telewizyjnego, dokumentalnego i też z sądu fragmenty wypowiedzi tych nastolatków i ich rodziców, jakiś tam wywiad właśnie z matką i z tej Nataszy jest wywiad z jej ojcem, wypowiedzi są matki i siostry tego najmłodszego uczestnika tego morderstwa. Tak jak ten dokument został nakręcony, ja to tak odbieram, że on głównie skupia się na tym, do czego może doprowadzić brak pomocy takim dzieciom z takiego środowiska, więc to tak bardziej z tego punktu, mam wrażenie, zostało nakręcone.
Czyli rozumiem, że oni przyznali się do tego morderstwa, nie było tam żadnej wątpliwości co do tego.
Znaczy oni zrzucali na siebie winę, jeśli chodzi o kto strzelił. Aha. Bo na przykład ta Natasza mówiła, że ona uważa, że ona się po prostu znalazła w złym czasie, w złym miejscu i zamieszała się w złe towarzystwo.
Mhm. Ale to było jej towarzystwo.
No właśnie, więc tak szczerze mówiąc to nie do końca rozumiem. No tak jak mówiłam, ta jej koleżanka Karen, to też właśnie pokazują w tym dokumencie Six, mówiła, że Natasza tam prosiła, żeby te dzieci oszczędzić. Natomiast, no co, z szóstki osób jedna osoba chce strzelać, mieli dwa pistolety, tak? Więc no... Dziwne mi się to trochę wydaje. I w ogóle jeszcze była jedna taka kwestia, że dzień po tym, jak znaleziono te ciała, zgłosił się na policję mężczyzna, który mówił, że on dzień wcześniej, bo zobaczył w mediach właśnie sprawę tych ciał, że znaleźli. I zgłosił się na policję mężczyzna, który powiedział, że on słyszał strzały dzień wcześniej i pierwszy strzał go przestraszył, ale w tamtych okolicach to nie jest dziwne, że ktoś na przykład sobie idzie i gdzieś tam trenuje strzelanie do celu, jakieś takie rzeczy. No w ogóle to dla nas to jest abstrakcyjne chyba, nie? Ja nie wiem, ja byłam raz w życiu na strzelnicy, bo mnie zmusili na przysposobieniu obronnym, tak się to nazywa? Takie były zajęcia w liceum.
No, się... PO.
Tak, to właśnie, tak. I ja, ale odmówiłam strzelania wtedy. I...
Ja chyba nie byłam nigdy.
No, u nas było, ale pamiętam, że można było odmówić i zamiast tego mogłaś coś tam napisać, czy coś, jakieś zadanie domowe, nie? I więc ja, nie wiem, ja z bronią nie mam żadnego doświadczenia, a oni tam, nie wiem, ludzie sobie chodzili i strzelali do celu, no spoko, nie wiem, do puszek może w lesie. No i on powiedział, że on dlatego jakby nic sobie z tego nie zrobił, najpierw, i że też nie było słychać jakichś wrzasków ani takich rzeczy, tylko on gdzieś jakby z daleka słyszał takie dźwięki, on to porównywał do dzieci bawiących się na placu zabaw.
Aha.
Ale wychodzi w takim razie, i to tak właśnie też to interpretowali oskarżyciele w tej sprawie, że to nie mogły być dzieci, które zostały zamordowane, tak, zastrzelone, tylko prawdopodobnie były to te dzieciaki, które dokonały tych morderstw, że one się po prostu śmiały i się świetnie bawiły. Oczywiście oni zeznając też pokazywały na siebie paluchami, mówiły, ja się nie śmiałem, byłem oburzony, jak oni się śmiali. Ja poszedłem płakać do tego wana. Ktoś tam się śmiał, to nie ja się śmiałam. Nie? I tak, takie wzajemne przerzucanie winy. Natomiast co z tego, kto się śmiał po fakcie? Trzeba było to przerwać w trakcie, jeżeli byłaś taka oburzona. No, zwłaszcza, że to im mogła się wydawać tak opuszczona okolica, a wcale taka nie była, bo przecież byli ludzie, którzy słyszeli strzały i te strzały zgłosili. Z tego niedaleko tam były jakieś domy, tak? Więc no nie wiem. Nie wierzę, szczerze mówiąc, tym dzieciakom. Rozumiem, że okoliczności, rozumiem, że środowisko, że brak jakiejś opieki, pomocy, zwłaszcza jak na przykład ktoś ma problemy psychiczne. Rozumiem, że mogą prowadzić do złych rzeczy, ale nikt nie uznał tych dzieciaków za niepoczytalne, więc no mam wrażenie, że to są trochę takie wymówki. Nie? Taka linia obrony.
A jaki to był rok? Kiedy był ten proces?
W 97 się wydarzyła ta cała sytuacja.
Nie, bo jestem ciekawa, czy tutaj też miało coś wspólnego ten, nie wiem jakby to nazwać, trend pod tytułem Satanic Panic, czy po prostu nie zrobili z nich satanistów, ale z drugiej strony, no nie wiem, bo też tego typu historie bywały bardzo mocno przekręcane właśnie, żeby z ludzi, którzy nie są, zrobić satanistów, ale z drugiej strony nie wiem. Chyba jednak jest to wiarygodne.
Oni się chyba interesowali takimi rzeczami i gdzieś tam też wyglądali, jakby pasowali do roli satanistów. No szczerze mówiąc, to wyglądało trochę tak. Ja przynajmniej bardziej mnie przekonuje ta wersja, że dzieciaki po prostu chciały sobie uciec od tego swojego życia, które było średnie. I no bo tak, to miasteczko, w którym oni mieszkali, to było miasteczko górnicze, w którym tak naprawdę tego górnictwa się już na taką skalę nie uprawiało, bo oczywiście weszły maszyny, które gdzieś tam tych górników zastępowały. To już nie dawało takich pieniędzy. Było bardzo mało możliwości, mało tak naprawdę pracy. No i wiesz, ta młodzież chyba nie bardzo miała co robić poza siedzeniem na parkingach i piciem piwa, bo gdzieś tam w takim chyba telewizyjnym programie dokumentalnym odcinku widziałam, że tam jakiś chłopak się wypowiada, że no to jest to głównie to, co robimy, nie? A tam w tle dzieciaki piją piwo gdzieś tam siedząc przy autach, nie? Na jakimś parkingu. No więc no nie brzmi to jakoś specjalnie fantastycznie, jeśli mam być szczera. No ale w dalszym ciągu to nic nie tłumaczy. Ludzie pochodzą z różnych miejsc i jakoś świetnie sobie radzą. No cóż. A już w ogóle powiem szczerze, że ta Natasza mnie trochę denerwowała, bo właśnie w takich fragmentach, gdzie ona się wypowiada, wiesz, siedząc w takim więziennym ubranku, no to ona taką świętą z siebie robiła. Że no, oni chcieli mi dawać tabletki i mówiłam, możecie mi dawać tabletki, ale to mi nic nie pomoże. Ja się po prostu znalazłam, w sensie, jak mówiła o tej wizycie w zakładzie psychiatrycznym. I potem mówię, ja się po prostu wmieszałam w złe towarzystwo. No tak, w ogóle nic nie jest jej winą. Nie? Także no, trochę mnie to tak jakoś mierziło. Chociaż no nie wiem, może taka jest prawda, łatwo tak z boku oceniać w sumie, jak nie wiem, nie byłam, nie widziałam. I tak, takie to było trochę dziwne dla mnie, że tak zero jakiejkolwiek takiej odpowiedzialności na siebie nie wzięła za to wszystko. No to teraz druga Karolina, co dzisiaj dla nas przygotowałaś?
Ja przygotowałam dzisiaj historię specjalnie dla fanów tenisa i hazardu. Będzie to historia z rodzaju takich bardziej lightowych, bo ostatnio jakoś tak chyba zawsze jak przygotowuję jakieś takie bardzo intensywne historie, to potrzebuję trochę sobie odpocząć. Więc po ostatniej będę odpoczywać przez miesiąc. I zaczynamy tak dla odmiany w wieku XIX, bo wtedy urodził się pan Vir Saint-Leger-Gould. Na pewno bardzo źle to przeczytałam, ale tak po polsku to Vere, a na nazwisko G-O-Old, więc prawie jak złoto, ale nie złoto. Więc będę o tym panu mówić po nazwisku. On urodził się w 1853 roku w zamożnej irlandzkiej rodzinie. Nazywali go szlachcicem, także czekało na niego bardzo przyjemne, wygodne życie, dlatego miał odpowiednio dużo czasu, żeby zająć się graniem w tenisa. I co ciekawe, nie wiedziałam, że po angielsku, czy też być może tak się to nazywało w tamtych czasach, czy to ma oznaczać tenis ziemny, ale pisali o tym tenis trawnikowy. Nie wiem, czy jest ci to znana nazwa. W każdym razie on trenował tenis trawnikowy, ale rozumiem, że jest to po prostu tenis ziemny grany na dworze.
Tak, no bo są różne nawierzchnie po prostu. No to jest mi znane, że są takie mączne i są
trawy. O to chodziło. To na pewno w tamtym czasie jeszcze nie wynaleźli tej mączki. To nie wiem, dobra, może teraz głupoty mówię, nieważne. W każdym razie grali na trawniku. Bo z tego, co się dowiedziałam na temat historii tenisa, to wcześniej, zanim wymyślili ten tenis trawnikowy, to grali na hali, na boisku, które było jakby zbudowane z drewna, że była drewniana podłoga. To też musiało się dość zabawnie grać na takiej drewnianej podłodze. No i z ciekawostek też mogę wam powiedzieć, że siatka była tak zawieszona dość wysoko i na środku dopiero opadała w dół, więc nie wiem, jakoś tak dziwnie. No w każdym razie on w takich warunkach sobie trenował.
Przepraszam, cały czas myślę sobie mączka, bo to się chyba tak nie mówi, to jest jakaś mączny cegla? No nie ma.
Nie, mówi się tak.
Tak?
Dobra. Potocznie. No i właśnie ten tenis ziemny, ta wersja trawnikowa, ona tak się mega rozwinęła w latach 70. XIX wieku, więc właśnie wtedy, kiedy on był w szczycie swojej formy. I pierwsze mistrzostwo Wimbledonu rozegrano w 1877.
Dobrze, że przypomniałaś datę, bo ja to czas, jak słyszę 77, to myślę o 1977. No.
Także jest to dość klasyczny turniej, nawet nie wiedziałam, że taki stary. Więc ta nowa gra na świeżym powietrzu była bardzo popularna wśród młodych, zamożnych osób, które miały bardzo dużo wolnego czasu i nie wiedziały, co z nim zrobić, bo przecież nie będą pracować. Wkrótce właśnie zaczęli organizować różne turnieje, nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet i mieszane. Więc nasz bohater Gould pokazał, że ma prawdziwy talent do tego sportu i w roku 1879 został mistrzem. Pierwszy mistrz Irlandii w tenisa i miał wtedy 26 lat. Właśnie w związku z tym on został zaproszony, żeby wziąć udział w mistrzostwach na Wimbledonie. Z tego co wiem, to właśnie w tym roku 79 on wygrał Wimbledon. No więc to był chyba jego złoty czas. Brał udział jeszcze w wielu innych turniejach później, ale niestety zaczął być pokonywany przez swoich przeciwników. Nie wiem, czy znacie takie nazwiska graczy tenisa z XIX wieku. Wydaje mi się, że nie, ale na przykład jeden jego oponent, John Hartley, który z nim wygrał, powiedział, że ten Gould to był taki wesoły, dziki Irlandczyk.
O Boże, to strasznie obraźliwe.
No więc kilka miesięcy później Gould wziął udział w pierwszym otwartym turnieju rozgrywanym w mieście Cheltenham. Znowu dotarł do finału, ale niestety znowu przegrał, tym razem z Williamem Renshawem. No i to już wydaje mi się, że był koniec jego tenisowej kariery, bo potem podobno zachorował i albo to było jakieś usprawiedliwienie na jego kiepską formę. No i w następnym roku na Wimbledonie w roku 80 nie udało mu się obronić swojego tytułu i przegrał.
Ale na szczęście czekało go i tak dobre życie.
No właśnie, czy takie dobre, to się okaże. W każdym razie w roku 83 już definitywnie zniknął ze sceny tenisowej. No i troszeczkę też jego życie się załamało. A jako, że tak jak mówiłam, miał dostatecznie dużo pieniędzy, żeby nie musieć na razie zajmować się jakimiś prozaicznymi sprawami, no to puścił się w wir imprezowania, jak na młodego szlachcica przystało. Podobno zwrócił się w stronę alkoholu, narkotyków, bardzo lubił opium i tego typu sprawy, przez co jego życie trochę wymknęło się spod kontroli. No i jako, że jego rodzina była bardzo szanowana w towarzystwie, no to jednak troszeczkę nie podobało im się jego zachowanie, więc trochę się musieli od niego odsunąć. On podobno trwonił swój majątek w różnego rodzaju piwiarniach, pubach i salach gier, czyli robił się z niego taki prawdziwy hazardzista. No i w roku 83 wydarzyło się coś, co już całkowicie zmieniło jego życie, mianowicie poznał kobietę. Pewnego dnia jakiś jego krewny poprosił, żeby on poszedł do jakiegoś zakładu krawieckiego w dzielnicy Bayswater w Londynie i żeby tam zapłacił jakieś rachunki. No i jak się okazało, szefową tego zakładu krawieckiego była Marie Gerodin. To jest moja próba wymowy francuskiego nazwiska. Podobno była Francuzką, przynajmniej tak się przedstawiała. I podobno też nie była zbyt piękna, ale na pewno potrafiła oczarować wszystkich, kiedy tylko chciała. Dlatego też bardzo łatwo było jej oczarować Goulda, który na wdzięki kobiet nie był obojętny. Marie była dwukrotnie mężatką już w tamtym czasie, a do tego była podwójną wdową. No i oczywiście wielu już później spekulowało na temat tego, co się wydarzyło z jej poprzednimi mężami, ale oczywiście faktów na ten temat żadnych nie mamy. Ona była córką handlarza żelazem, pochodziła z jakiegoś małego miasteczka, które nazywało się Lascon-Isère, być może, i urodziła się w roku 60, więc była o 7 lat młodsza od Goulda. Podobno od małego szkoliła się na to, żeby zostać krawcową, a wszyscy ludzie mówili, że była taka bardzo energiczna i nawet czasami taka władcza. Na pewno miała władzę nad mężczyznami. Pierwszego męża poślubiła wbrew woli swoich rodziców. Prawdopodobnie ich małżeństwo skończyło się już po tygodniu. I tutaj nie jestem pewna, czy to się skończyło śmiercią tego męża, czy czymś innym, ale niestety nie przetrwały jakieś takie rzetelne informacje dotyczące jej życia. Ale też donoszono, że po tym rozpadzie małżeństwa samotnie uciekła do Genewy w poszukiwaniu schronienia, więc być może była to jej jakaś ucieczka właśnie. I tam w Genewie pracowała jako krawcowa i następnie przeniosła się do Londynu, gdzie poznała swojego trzeciego męża, Goulda. No i już będąc w Londynie, wiadomo było, że jest kobietą o takim wyrafinowanym, drogim guście. Ale jej zakład...
Oczywiście.
Oczywiście. Ale jej zakład krawiecki nie był zbyt rentowny. Zwłaszcza, że Marie była znana z tego, że bardziej pożyczała pieniądze od swoich klientów niż robiła co innego, więc troszeczkę tonęła w długach. Więc kiedy na radarze Marie pojawił się taki szarmancki, ekskluzywny mężczyzna, no to od razu wpadł jej w oko i tak go sobie owinęła wokół swojego paluszka, mogę się oczywiście domyślać, bo nie wiem tego na pewno, że niedługo potem wzięli ślub. I to było w roku 1891. Marie, tak jak mówiłam, już tonęła w długach, a dzięki temu, że związała się z Guldem, to też zdobyła nowych, bogatych znajomych i zaczęła od nich również pożyczać pieniądze. Guldowi widocznie to nie przeszkadzało, bo on, wydaje mi się, w ogóle nie zwracał uwagi na to, ile ma pieniędzy i czy w ogóle te pieniądze ma, bo był przyzwyczajony do tego, że po prostu je ma. Więc para cieszyła się życiem, jadali w najlepszych restauracjach, chodzili na wszystkie spotkania towarzyskie, ubrani w najlepsze ciuszki i tak dalej, a pieniądze się kurczyły. Właściwie to w ogóle nie mieli pieniędzy na taki styl życia, więc zaczęli wspólnie pożyczać pieniądze od znajomych, żeby dobrze się bawić i żyć ponad stan. No i tak powoli, powoli stracili właściwie wszystkich znajomych w Londynie, bo wszyscy już wiedzieli, że oni tylko pożyczają pieniądze i nie oddają. Popsuli swoją reputację przez to. Postanowili opuścić Londyn, pozostawili za sobą jakieś fałszywe weksle i udali się do Montrealu w Kanadzie. Zaczęli siebie nazywać już za oceanem jako Sir i Lady Gould, więc nadali sobie jeszcze nowy tytuł i zaangażowali się w biznes krawiecki. Oczywiście chcieli sprzedawać swoje produkty najbardziej zamożnym osobom. No i mniej więcej wtedy odkryli, jak mogą zarobić pieniądze, a mianowicie przy stołach do gier. Więc właściwie cały swój wolny czas spędzali w jakichś takich lokalach, kasynach, nie wiem, czy można to nazwać kasynami jak na tamte czasy, ale pewnie tak. No bo oczywiście mieli wspólne marzenie, żeby być bogatymi. No i znowu powtarza się historia z Londynu, bo już za bardzo nie mieli od kogo pożyczać pieniędzy i popadali w coraz większe długi. Ludzie już zaczęli o nich plotkować, więc powoli zaczynali pakować swoje manatki i z Montrealu udali się z powrotem do Wielkiej Brytanii, bo zatrzymali się na kilka lat w Liverpoolu. Przy okazji też po drodze opowiadali różne bajeczki, że jakiś krewny tego Goulda zginął i że już niedługo odziedziczy po nim wielką fortunę i tak dalej. Więc umieli bardzo dobrze mydlić ludziom oczy, ale jednak trwało to na tyle długo, że wszystkie osoby w ich towarzystwie po prostu traciły do nich zaufanie. W Liverpoolu byli w roku 1903 i tam zajęli się tym razem prowadzeniem firmy pralni. Więc też zostajemy w biznesie ubraniowym, ale tym razem postanowili otworzyć pralnię. No ale wciąż to nie spełniło ich pragnienia o wielkim bogactwie, więc w 1907 roku podobno to Marie przekonała Goulda, żeby przenieśli się do Monte Carlo w Monako, bo opracowała jakiś taki super plan wzbogacenia się właśnie na hazardzie, bo stwierdziła, że no, mają wielkie szczęście i na pewno w tych kasynach uda im się zbić wielką fortunę. Po raz kolejny spakowali się, tym razem zabrali ze sobą siostrzenicę Marie, Isabelle Girardin. Znowu w Monako posługiwali się swoimi tytułami Sir i Lady. Twierdzili, że mają do tego prawo. No a oczywiście tutaj taka delikatna dygresja. Kłamanie na temat swoich tytułów było chyba czymś najgorszym w takim towarzystwie, w takiej socjecie, bo jak okazało się, że ktoś się podszywa pod kogoś, kim nie jest, no to już tym bardziej był stracony i wygnany z tego, co mi się kojarzy. Jeżeli chodzi o takie szlacheckie terminy, gdzieś przeczytałam, że ten tytuł po polsku sera, tytuł sir, to nazywa się baronet. W każdym razie on, ten Gould twierdził, że ten baronet przeszedł na niego po zmarłym bracie, bo podobno jego brat był faktycznie tym panem, ale jak się okazało, ten jego brat wcale nie zmarł, tylko żył i miał się dobrze i to w Australii. Także to znowu była kolejna jakaś taka dziwna historyjka, która miała pomóc Gouldom. No ale tak, jesteśmy już w kasynach w Monako. Przez 3 lata, z tego, jeżeli dobrze liczę, to przez 3 lata przebywali w jakimś ekskluzywnym apartamencie.
W hotelu?
Tak, tak. To się nazywało Villa Mancini. I to było przy Boulevard de Moulin Monte Carlo.
Brzmi bardzo dumnie.
Mhm. A ja w ogóle kiedyś byłam w Monte Carlo. Bardzo dziwne to było miejsce. Same kasyna. A byłam tam, jak miałam jakieś 14 lat, więc nic nie mieliśmy tam co robić, bo nawet nie mogliśmy do żadnego kasyna wejść. To było podczas kolonii. Fajnie, pozdrawiam.
To ciekawe miejsce na kolonii.
Nie no, to była taka, wiesz, wycieczka fakultatywna.
Aha. Rozumiem, rozumiem.
No, w każdym razie byli sobie w tym swoim apartamencie, willi, razem z siostrzenicą Izabel. No i już po tych 3 latach pobytu w Monte Carlo zaczęły krążyć o nich różne plotki, bo oczywiście nie dali się poznać z najlepszej strony towarzystwu. Na przykład krążyły takie plotki, że Marie urodziła się w chłopskiej rodzinie i że wcale nie jest żadną lady, że pracowała jako jakaś tam służąca, że była pomocą w kawiarni, a najgorszym z zarzutów, jakie mieli wobec pary, to było to, że podobno była kochanką Goulda przed ślubem. Więc nie dość, że była jakąś chłopską dziewoją, to jeszcze się puszczała przed ślubem, nie?
Dramat, no.
No ale to jest
była
dopiero początek. To jest dopiero początek XX wieku, także wiadomo, trochę inne obyczaje. Oczywiście też ludzie plotkowali na temat tych tytułów, jakie sobie nadali, bo niedużo trzeba było szukać, żeby się skapnąć, że wcale nie są żadnymi szlachcicami, czy tam baronami, czy jak to się nazywa. Też krążyły plotki dotyczące tej kuzynki Izabel, bo podobno plotkowali, że ona jest prostytutką. Także no, niezbyt dobrze już po tych 3 latach, bo nie mówię, że to było na samym początku, ale z czasem już też zaczęły się palić za nimi mosty również w Monte Carlo.
No w zasadzie im więcej kłamiesz, tym więcej stwarzasz okazji, żeby ktoś cię na tym kłamstwie przyłapał, nie? Bo...
No właśnie. Jestem ciekawa, czy podejrzewacie, że ten system, który sobie opracowali do gry w kasynach, był skuteczny. Oczywiście nie był skuteczny i właściwie wszystkie ich pieniądze się bardzo szybko skończyły. Zarówno dlatego, że nie potrafili za bardzo grać i też dlatego, że po prostu żyli ponad swój stan. Ale w międzyczasie, podczas swojego pobytu w Monte Carlo, poznali zamożną Szwedkę, która nazywała się Madame Emma Levin albo Levin. Ona była wdową po kupcu ze Sztokholmu, który zmarł jakieś 8 lat temu. Ta pani poruszała się w dobrym towarzystwie, bo wiadomo, była bardzo zamożna. Zawsze była elegancko ubrana. Mówiono, że jedyną wadą, jaką miała, to to, że po prostu za bardzo lubiła swoją ekskluzywną biżuterię i była bardzo taka ostentacyjna w noszeniu jej. Dlatego wszyscy właściwie z kilometra wiedzieli, ile pieniędzy ma w swojej sakiewce albo, nie wiem, pod poduszką, bo po prostu była obwieszona swoimi klejnotami.
Rozumiem, dlatego pewnie nasza para chciała się z nią zaprzyjaźnić.
Tak, oczywiście. Ona mieszkała też w jakimś ekskluzywnym hotelu, który nazywał się Bristol w Monte Carlo. Z tego, co rozumiem, to też w tym hotelu właśnie było kasyno. Właśnie tam poznała się z naszą parą. Madame Emma miała już ze sobą takiego pasożytniczego przyjaciela, a właściwie przyjaciółkę o imieniu Madame Castellazzi i ona jej towarzyszyła, z tego, co rozumiem, podczas tej podróży. Ale wkrótce jej nową przyjaciółką stała się Marie, oczywiście, bo też znalazła ją sobie na swoim celowniku i postanowiła atakować. Oczywiście Marie i Madame Castellazzi nie za bardzo się lubiły, bo były o siebie zazdrosne i podobno doszło do jakiejś awantury w towarzystwie, w kasynie. Madame Emma, jak zobaczyła właściwie z kim ona się zadaje i co to są za niekulturalni ludzie, którzy nie potrafią się zachować w towarzystwie, to postanowiła zawinąć swoje manatki i wrócić do swojego domu. A z drugiej strony też, nie wiem, czy jedno wynikło z drugiego, w każdym razie też widziałam informację, że pewnego dnia Madame Emma dostała liścik do swojego pokoju hotelowego. Ktoś jego wsunął tam pod drzwiami. W tym liście było napisane, że państwo guldowie są oszustami, że nie mają prawa do tytułu szlacheckiego, że nie mają w ogóle pieniędzy i żeby lepiej się z nimi nie zadawała. Więc z jednej strony mamy jakąś taką aferę w towarzystwie, z drugiej strony jakiś taki sekretny liścik. Ona postanowiła, że odetnie z nimi kontakt i po prostu się ulotni, no bo to szkodziło jej reputacji. Zanim jednak opuściła Monte Carlo, no to chciała spotkać się z nimi, żeby odzyskać swoje pieniądze, bo oni pożyczyli od niej bardzo dużo pieniędzy, wiadomo, w kasynie i pewnie przy okazji. Madame Livin poszła do ich apartamentu, do ich willi, przed swoim wyjazdem z miasta i to było 4 sierpnia 1907 roku. Prawdopodobnie chciała od nich uzyskać zwrot pieniędzy, które pożyczyła, ale niespodzianka, nigdy więcej nie widziano jej żywej.
Ciekawe.
Faktem jest, że Madame Emma Levin ktoś zamordował właśnie w tym apartamencie. Podobno ktoś ze służby twierdził, że tamtego dnia słyszał jakieś głosy, że była na pewno jakaś walka i że ktoś wołał zostaw mnie i tak dalej.
Ale nikomu nic nie powiedział, kiedy to się działo.
No nie wiem. Powiedział, jak tą osobę ktoś zapytał, dlatego to wiemy. Następnego dnia właśnie ta przyjaciółka, madame, no zauważyła, że jej nie ma, więc się zmartwiła i zawiadomiła policję. A kiedy guldowie usłyszeli, że policja została zawiadomiona o zaginięciu tej madame, no to znowu spakowali wszystkie swoje walizki, zostawili kuzynkę Izabel w Monako i wsiedli w pociąg do Marsylii. I już kiedy wysiedli na stacji kolejowej w Marsylii, no to mieli ze sobą bardzo dużo bagaży. Ciężko im było się poruszać z tymi obszernymi bagażami, więc zostawili swój taki największy bagaż, taką walizkę oldschoolową. Z tego, co rozumiem, zostawili ją właśnie tam na dworcu i chcieli, żeby ona została przetransportowana do Londynu, tak jakby bez nich, no nie? Nie wiem, jakimś tam kolejnym pociągiem towarowym, czy jak to się nazywa. No ale póki co zostało to w tej, nie wiem, dworcowej poczekalni. Oni z kolei udali się do hotelu i w tym hotelu posługiwali się fałszywym nazwiskiem. Przedstawiali się jako państwo Jawanach. To już nie wiem, w jakim języku to ma być. Ale portier w tym hotelu zauważył, że jedna torba, którą mają ze sobą, przecieka.
No nie. Właśnie się chciałam pytać, czy ten bagaż, który miał jechać do Londynu, przypadkiem nie zostawił śladów za sobą, a tu widzę torba, którą wzięli, zostawiał ślady.
No i jedno i drugie, ponieważ, no, ale to dobra, zaraz. Więc ten pan portier z hotelu, no był bardzo czujny, bo nie dał sobie wcisnąć kitu, bo jak zwrócił uwagę na to, że no po prostu jakaś czerwona ciecz wydobywa się z jednej torby, to powiedział, no hola hola, ale co to jest? Więc oni próbowali mu wcisnąć kit, że ta torba jest pełna świeżo ubitych kurczaków.
Okej, okay, bardzo normalne.
No wiadomo, jesteśmy daleko wstecz, ale wydaje mi się, że noszenie zabitych kurczaków w walizce nigdy nie było czymś normalnym. Więc ten portier zawiadomił policję, władze przyjechały na miejsce, zażądali otwarcia tego bagażu i okazało się, że w tej takiej małej torbie, którą mają ze sobą, są kawałki ciała i również tam w tym dużym bagażu, który został na dworcu, jest właściwie rozczłonkowane ciało.
Boże, ale po co oni to brali ze sobą, jak już chcieli uciekać? Co oni, zdurnieli?
Nie mam pojęcia, naprawdę to jest bardzo dziwne.
No, mistrzowie zbrodni, naprawdę, no.
Więc w jednej torbie była głowa, jakieś kawałki nóg, a w tej większej właściwie całe ciało podzielone na mniejsze kawałki. Więc no pani Madame Emma skończyła w bardzo przykry sposób, jeszcze w tych walizkach, ciągana po pociągach, masakra. Już jak władze zbadały te pozostałości ciała, to okazało się, że miała kilka ran na głowie, została dźgana w klatkę piersiową. Na pewno było dużo krwi tam, gdzie zostało to zrobione. Oni oczywiście zostali czym prędzej aresztowani i nastąpił proces. Wiadomość o tej zbrodni obiegła cały świat, bo oni właściwie byli znani międzynarodowo. Wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i już 6 sierpnia 1907 roku byli na okładkach gazet takich jak The Times czy New York Times i wiele, wiele innych. Oczywiście były tam bardzo ciekawe tytuły, to zostało nazwane walizkowym morderstwem, jakieś takie różne, wiesz, zbitki słów, walizka, ciało, rozczłonkowane ciało, morderstwo w walizce i nie wiem, tam arystokraci, zabijający i tak dalej. Podobno te relacje z procesu przyciągnęły wielu, jak to nazwali, poszukiwaczy skandali, upiorów i plotek, a też wywołały oburzenie opinii publicznej na ten dekadencki świat, bo oni właściwie byli takim, utożsamieni byli z tym okropnym dekadentyzmem i hedonizmem i tym, co się dzieje, jeżeli ludzie puszczą się w taką rozpustę, to nic dobrego się z tego nie wydarzy, tylko krew i morderstwo, prawda? I że to jest upadek człowieka i że oni deprowowali to czyste angielskie społeczeństwo. Poza tym też to dało duże pole do popisu krytykom kasyn, krytykom hazardu, bo podobno na kasyno w Monte Carlo mówiono diabelski raj, albo jakieś tam błyszczące piekło, albo dom zatracenia. Ci tacy obrońcy tej europejskiej moralności pytali, jak długo jeszcze pozwolimy, żeby tolerować tą plagę, jaką jest, wiesz, hazard, czy te kasyna. Także na pewno była to burzliwa dyskusja w gazetach i wśród społeczeństwa wielu krajów, bo to zainteresowanie było i we Francji, i w Wielkiej Brytanii. Na początku przesłuchań państwo Goldowie zaprzeczali, że oczywiście dokonali jakiegokolwiek morderstwa. Twierdzili, że spotkali tą ofiarę gdzieś tam przelotnie, w kasynie, w hotelu, ale że za bardzo nic ich nie łączyło. No i że tego pamiętnego dnia ona przyszła do nich, do ich apartamentu, żeby poprosić ich o pieniądze, prawda? Więc to ona chciała od nich uzyskać pożyczkę. No i weszła do ich apartamentu, ale tak się dziwnie składało, że państwa Guldów akurat wtedy nie było w pokoju. Więc podobno...
Czyli przyszła pożyczać pieniądze od ludzi, których nie ma. No dobra, okej. Okay.
Więc podobno podczas ich nieobecności musiał wpaść za nią też do tego apartamentu jakiś szalony mężczyzna, zazdrosny kochanek, i on wpadł z pistoletem w dłoni i krzyczał do niej, że ją zabije, no i ją zabił. Strzelił do niej.
A oni to wiedzieli, bo nie było ich w pokoju.
Zdecydowanie. Oni przyszli być może już jak ten mężczyzna uciekał i zobaczyli ciało zamordowanej kobiety w swoim mieszkaniu, więc bardzo się zestresowali całą sytuacją i stwierdzili, że nikt im w to nie uwierzy, dlatego postanowili pozbyć się ciała, poćwiartować je i schować do walizki. Przede wszystkim największym błędem jest to, że na ciele tej kobiety nie było żadnych ran postrzałowych, ponieważ ona została zabita właśnie przez dźganie jakimiś ostrymi narzędziami. Więc to już sprawiło, że ich historia troszeczkę się nie trzymała.
Nie, no tutaj to pasuje idealnie słowo debil chyba, nie? Bo
debile.
Tak, właśnie, w liczbie mnogiej.
Poza tym też całe to mieszkanie było we krwi. Znaleziono również w tym mieszkaniu dwie piły, siekacz, nóż i sztylet, także wszystkiego tego użyli, żeby zabić ją i rozczłonkować jej ciało. Prokuratura też stwierdziła, że byłoby to fizycznie niemożliwe, żeby przeprowadzić tak masakryczną zbrodnię, łącznie z tak tragicznym, wiesz, rozczłonkowaniem tego ciała, pojedynkę. Dlatego pasowało im, że to musiały zrobić właśnie te dwie osoby. A podobno też ten proces był bardzo teatralny, bardzo komiczny, dlatego też dużo osób było zainteresowanych nim i opisywali z jednej strony ten szok, jaki cała ta zbrodnia wzbudziła, z drugiej strony komizm całej sytuacji. Pisali, że prokurator miał pasję znęcania się, a na przykład lekarze, którzy tam zeznawali, mówili, że ten wir, czyli główny bohater Gulc, był moralnym idiotą i degeneratem, którego zdolność rozumowania i osądzania została osłabiona przez jego uzależnienie od alkoholu i opium. Także nie pozostawili na nich suchej nitki. Jeżeli chodzi o Marie, to ona oczywiście była dobrą aktorką i jej zachowanie podczas tego procesu zmieniało się, bo tak właśnie lawirowała między użalaniem się nad sobą, jakieś takie histerie tam odstawiała, mówiła, że zaraz zemdleje, że płacze, mówiła, że to była wina jej męża, że to była wina alkoholu, no i ogólnie robiła z siebie ofiarę. Ostatecznie to Vir Gult przyznał się do odpowiedzialności. On chyba jednak miał większe uczucia co do swojej żony niż ona do niego, bo próbował ją uratować właściwie przed skazaniem.
Ojej, czyli miał jakieś resztki.
No tak, no widocznie był w niej zakochany od samego początku. Stwierdził, że działał sam i że ona nie była w to zaangażowana, no ale jakby nikt jemu w to nie uwierzył. I też jeszcze była taka jedna anegdotka, to już chyba z wywiadu z jakimś dziennikarzem, że Vir mówił, że to było dla niego bardzo ciężkie fizycznie i psychicznie, żeby zamordować tą kobietę i żeby przeciąć głowę i odciąć jej nogi. Użalał się właściwie nad sobą, jak mu było ciężko to zrobić. Mówił, że to wyglądało tak strasznie, że on nie był w stanie tego znieść. Jakby, nie wiem, powinniśmy mu chyba współczuć. A podobno dzień po tym, jak ją zabili i spakowali ją do walizki, to musieli spożywać posiłek w tym samym mieszkaniu, tą torbą właściwie leżącą obok nich. Także...
No biedaczki, bardzo mi ich szkoda.
Co do wyroku, to sędzia tutaj nie uwierzył w niewinność Marii i zarówno Marii, jak i Vir Gult zostali skazani za to morderstwo na dożywocie, ale tutaj jest jakieś takie dziwna sprawa, ponieważ Marie została na początku potraktowana jeszcze gorzej niż jej mąż, ponieważ ona miała dostać karę śmierci, a Vir nie. Vir miał tylko dostać dożywocie.
Może dlatego, że się przyznał?
Nie, to było podobno bardziej dlatego, że nikt nie wierzył w to, co ona mówi, że ona była jeszcze bardziej fałszywa niż wszystkim się mogło wydawać i bardzo możliwe, że historia z jej byłymi mężami i to wszystko nie działało na jej korzyść i podejrzewali, że to ona jest tutaj mózgiem całej operacji. Ale to było bardzo nietypowe, żeby kobieta dostała w ogóle tak wysoką karę i jeszcze większą karę niż mężczyzna, że tej kary śmierci nie było komu wykonać. Więc ostatecznie dostała karę dożywocia, bo chyba nikt nie był chętny, żeby ją zabić. Ona swoją karę odbyła w więzieniu Montpellier i zmarła w roku 1914 na chorobę, która nazywa się dur brzuszny. Nie wiem, co to jest, ale brzmi strasznie. A jeżeli chodzi o Vira, to on został skazany na pobyt w kolonii karnej na tak zwanej Wyspie Diabła w Gujanie Francuskiej. To było w Ameryce Południowej.
Co, na ciężkie roboty go skazali?
Tak, ale to chyba mało powiedziane. Gdzieś tam wyczytałam, że ta kolonia została otwarta, założona przez rząd Napoleona w 1852 roku. Właściwie na wszystkich wyspach były więzienia i że to było po prostu piekło na ziemi. Podobno jest film pod tytułem Papillion z 1973 roku, który ukazywał te przerażające warunki panujące na tej wyspie, bo tutaj no, te ciężkie prace plus tropikalny klimat i mnóstwo chorób jakby stanowiło taką mieszankę, że w ogóle tam ludzie za długo nie żyli, bo nie byli w stanie, no i do tego dochodziły problemy psychiczne, bo no wiesz, na pewno nie było tam lekko, więc nie wiem, ciekawy temat, jeżeli kogoś jakkolwiek to interesuje, to może sobie ten film obejrzeć. Wyobraźmy sobie takiego pana arystokratę, który znajduje się nagle na takiej piekielnej wyspie, gdzie nie ma żadnych swoich luksusów dostępnych, więc na pewno musiał przeżyć wielki szok i miał problemy psychiczne głębokie, żeby się tam w ogóle odnaleźć. On zmarł w wieku 56 lat. Z tego, co mi się wydaje, to było niedługo po tym, jak w ogóle tam się dostał. Tak, bo to było 2 lata po jego skazaniu. Także no, warunki tropikalne raczej mu nie sprzyjały. Tyle, tak się kończy historia pseudoarystokratów. Chodzą pogłoski, że to Marie była seryjną morderczynią właśnie ze względu na to, że pozbyła się swoich mężów.
Nie zdziwiłoby mnie to, bo jakoś tak wyglądała na taką, jak to ona nauczyła męża takiego stylu życia. W sensie nie roztrwonienia pieniędzy, bo to robił sam z siebie już wcześniej, ale takiego pożyczania i uciekania. No.
Na pewno ktoś tutaj wymyślił, że tą madam trzeba będzie zabić. Także możemy się domyślać, kto zapodał taki pomysł. Także to tyle, jeżeli chodzi o moją historię.
No i teraz jeszcze, na dodatek dla tych najbardziej wytrwałych słuchaczy, mamy jeszcze powrót naszego klubu książki, który ostatnio wspominałeś mi kilka razy.
Tak, właśnie możecie nam powiedzieć, w jakiej formie preferujecie takie rzeczy słuchać, bo stwierdziłyśmy, że dla odmiany zostawimy to na koniec, bo być może nie wszystkich to interesuje.
No i tak jak już wcześniej wspominałyśmy, czytać lubimy, wiemy, że część z Was też lubi czytać. I w tym tygodniu czytałyśmy obie książkę, która się nazywa...
Prokurator, kobieta, która się nie bała.
Tak, i to jest książka, to jest rozmowa w zasadzie Joanny Podgórskiej z panią prokurator, która nazywa się Małgorzata Rądz. I ta pani prokurator głównie jest znana z takich spraw, jak na przykład sprawa Trynkiewicza. Więc no, bardzo takie głośne, poważne rzeczy.
No, grube, naprawdę. Dostałyśmy informacje o tej książce od... wydawnictwa Znak, dlatego też dostałyśmy te książki do przeczytania, więc dziękujemy bardzo i możemy Wam o tym powiedzieć. I ja właściwie tylko jak usłyszałam, że to jest o tej pani prokurator i zobaczyłam, jaki ona ma dorobek, to stwierdziłam, no wspaniale, bardzo chętnie to przeczytam.
Tak, tak, to prawda. Książkę czytało się zadziwiająco szybko, bardzo mnie zaciekawiła.
Ja też nie spodziewałam się, bo wydawało mi się, że tak, może kiedyś to przeczytam, albo będę tak sięgać po trochę, tak, ale tak, naprawdę tak. Jak wzięłam ją do rąk, to właściwie nie byłam w stanie jej odłożyć, bo tak bardzo szybko się to czyta, nie ma tam...
Tak, i w ogóle ty zaczęłaś ją czytać wcześniej, przede mną. Pamiętam, że mi coś napisałaś, że o, jak się szybko tam to czyta, że nie mogę przestać coś tam. Ja tak, no zobaczymy, zobaczymy. Ale rzeczywiście, już w zasadzie od pierwszej strony, bo tak jak wspominałam, to jest rozmowa, tak, z tą panią prokurator. No i część to są po prostu pytania i odpowiedzi, powiedzmy, a część to są wspomnienia ze spraw, które ta pani prokurator prowadziła. I w większości to są takie naprawdę grube sprawy i jak doszło do rozwiązania tych spraw, plus też takie kwestie ustrojowe, dlatego że no, ta pani zaczynała swoją karierę prokuratorską w PRL-u i jak to wyglądało z różnymi kwestiami w stylu zmuszania do bycia w partii i innych tego typu rzeczach, więc naprawdę ciekawe też właśnie przez to takie tło historyczne, jeżeli mogę tak to nazwać. To mi się też bardzo podobało i jak pani ta prokurator opowiadała też trochę o tych realiach życia wtedy i jak jej praca wyglądała i jakie tam mieli ograniczenia, mówiła też o swoim szefie, także no naprawdę takie ciekawe rzeczy.
No tak, bo pani prokurator zaczęła swoją pracę w, jeżeli dobrze pamiętam, to w 75 roku, więc no to na pewno była ciekawa rzeczywistość i ja nie sądziłam, że było wiele osób, które były, że tak powiem, szczere w tym, co robiły, a okazuje się, że tak. I właśnie dzięki temu, że ona miała tego mistrza prokuratora, pod którego skrzydła trafiła, no to miała bardzo jakby wolną rękę w tym, jak prowadzić swoje sprawy i miała też, wydaje mi się, bardzo dużo szczęścia, bo nie powiedziałyśmy chyba najważniejszej rzeczy, że ona pracowała w Piotrkowie Trybunalskim. A to nawet nie za bardzo orientując się może dokładnie, nie wiem, w tym, co się dzieje w Polsce, w jakim mieście i tak dalej, no to chyba każdy wie, że Piotrków Trybunalski jakby słynie ze złych rzeczy, że jest tam dużo przestępców, a przynajmniej było.
Było, tak.
Chociaż, no nie wiem, żeby nikogo teraz nie obrażać.
Jak mamy jakiś słuchaczy z Piotrkowa, to chętnie się dowiemy, jak to wygląda teraz.
Ale właśnie klimat, jaki ta pani prokurator zrobiła, to, że już będąc dość rozpoznawalną osobą w mieście, nie mogła się pojawić gdzieś tam na rynku, bo mogła dostać
tak,
po prostu.
Tak, właśnie mnie to zmroziło, jak, bo tak człowiek w zasadzie o takich rzeczach nie myśli.
No ale żeby tak nie zdradzać wam wszystkich szczegółów tej książki, bo też na pewno lepiej jest to przeczytać samodzielnie, to możemy powiedzieć, że tak, poza sprawą Trynkiewicza, która jest na pewno najsłynniejsza z całego dorobku tej pani Małgorzaty Rądz, to jeszcze poruszona jest tam sprawa okropnych łapówek w szpitalu dziecięcym, też w Piotrkowie Trybunalskim. Jak tą historię przeczytałam, to
sprawa.
Naprawdę aż mi się niedobrze zrobiło. Jak ludzie nie mieli wstydu, jeżeli chodzi o te łapówki. I to też było ciekawe, taka chyba wybiórczość władzy, że do pewnego momentu byli w stanie zaakceptować to, że ktoś przyjmuje łapówki, ale ta kobieta, o której jest tutaj mowa w jednym z tych rozdziałów, ona tak przesadzała, że już nawet ta PRL-owska władza nie była w stanie jej zaakceptować.
Tak, to było szokujące też ze względu na to, myślę, że to był właśnie szpital dziecięcy.
I też właśnie nie wiem, jak ta sprawa się nazywała w mediach, bo wydaje mi się, że może być dość głośna, ale nazwali to tutaj Jacek S. Nie? Nie wiem, jakby to, pod jaką nazwą to by mogło być znane. Ale też ona mówi przy okazji zabójstwa dwóch dziewczyn, które wydawałoby się, że nie miały nic ze sobą wspólnego. Jednak tu w tym przypadku była pokazana jej praca i tak nawet, bo ja cały czas opowiadałam mojemu chłopakowi, jak byłam bardzo zaaferowana tą książką. Mówię, a wiesz w ogóle, co ona zrobiła, wiesz, coś tam. I mówię, że wydaje mi się, że w Polsce prokurator to jest jak taki detektyw serialowy, nie? Przynajmniej z tego, co ona opowiadała.
Ona sama, z tego co pamiętam, zwracała uwagę na to, że nie do końca aż tak te wszystkie czynności musiała wykonywać, ale...
Znaczy miała od tego ludzi na pewno, no
tak,
bo...
Tak, tak, tak. A ona lubiła być przy wszystkim sama i pewnie też dlatego była taka skuteczna, nie?
No właśnie, bo trzymała rękę na pulsie, ale też mówiła, że właściwie chyba większość spraw, które działy się w Piotrkowie Trybunalskim, trafiało do niej, a też... Ciekawe jest to, że była matką samotnie wychowującą dziecko. Nie, rozumiem w ogóle, jak to się wydarzyło.
I ona w tej książce wielokrotnie wspomina, że tam, nie wiem, w końcu udało jej się pojechać na tydzień urlopu, bo miała takie sprawy, że dziecko jej w zasadzie miesiącami nie widziało, nie? A tam było jakieś bardzo malutkie. Opowiada, jak to się stało, że została tą samotną matką, także różne wątki są poruszone.
No takie smaczki z jej życia prywatnego i bardzo dużo konkretnych faktów na temat pracy prokuratora, także dla ciekawskich myślę idealnie i dla jakichś studentów, nie wiem, prawa też na pewno ciekawe. Aha, z takich kwestii formalnych, no to tak mówiłyśmy, że to z jednej strony jest taki wywiad rzeka, przerywany rozdziałami poświęconymi na omówienie jakiejś tam pamiętnej sprawy z jej kariery. I wydaje mi się, że ta autorka Joanna Podgórska chciała zachować taki pełen profesjonalizm i właśnie mało jest tutaj nazwisk, prawda? Że nazwisko się pojawia właściwie tylko Trynkiewicza, no bo ciężko tutaj mówić o panie T. Ale w przypadku innych spraw jednak jest to właśnie w stylu Jacek S. albo, nie wiem, tam Danuta M. i tak dalej, nie?
Większość ludzi jest wypipkanych w książce. No i oczywiście, tak jak przy ostatniej rozmowie o książce, wy też tą książkę będziecie mogli sobie przeczytać. I tylko tym razem zmieniamy troszkę zasady.
Zmieniamy zasady dlatego, żeby nie było nudno, więc w tym momencie, kto ma ochotę dostać książkę, mamy do rozdania jeden egzemplarz, także no, jedna osoba wygra, to proszę napisać nam maila, a w treści maila wpisać hasło w każdym razie. i wtedy będziemy wiedziały, o co chodzi.
A ci, którzy nie wytrwali do końca, niech żałują.
No, otóż to. Jesteśmy też ciekawe waszych rekomendacji książkowych, bo dwie ostatnie pozycje, które polecałyśmy, to właściwie są nowości. Ja nigdy nie byłam tak na bieżąco z książkami jak teraz. Także co jeszcze nowego macie?
Jak macie coś do polecenia, to dawajcie, bo ja chętnie będę w stanie kontynuować. Podoba mi się mieć grafik czytania, wiesz, o co mi chodzi, co następne.
No dobrze, to już chyba dziś się nagadałyśmy wystarczająco.
Dziękujemy.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.